Duże małe i duże.
Małe i duże podróże oczywiście to kochamy najbardziej, zwłaszcza, że możemy o tym radiowo i dźwiękowo Państwu opowiadać. Bogusław Wichrowski ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Tak naprawdę ten maj wraz ze słońcem przyniósł nam taki ogrom wydarzeń turystycznych, że musimy je sobie tak troszeczkę dzielić, szatkować, zapraszać Państwa raz na jedno, raz na drugie i podsumowywać także raz jedno, raz drugie. Tydzień temu wyjątkowa turystyczna majówka w Zamościu, ale Zamość nie przestaje na turystycznych majówkach, także ciągle jeszcze zachęca wszystkich turystów z całego kraju, jak i z całego świata na te wszystkie wydarzenia. O tym jeszcze będziemy mówić. Do tego Zamościa jeszcze będziemy powracać, ale pozwolą Państwo, że teraz, zerkając na wspomnienia sprzed tygodnia Nocy Muzeów, będziemy odwiedzać nasze wyjątkowe muzeum. Zaczynamy?
Teraz idziemy pierwsze stanowisko, czyli wiatrak. Czyli wiatrak i w wiatraku kolega Leszek i kolega Marcin będą prezentować, jak się dawniej myło zboże na mąkę. Tak, komary, oczywiście, tylko się cieplej zrobiło.
Takie uroki muzeum w plenerze.
Tak jest, takie uroki muzeum w plenerze, dokładnie. O, koledzy widzę, czekają, nudzi im się, tak więc ciekawie będzie już, a że potrafią naprawdę ciekawie opowiadać o tym, bo oni już od lat razem prezentują właśnie ten właśnie pokaz, więc jestem spokojna, Państwu się spodoba.
Spodobało się na 1001%. Są tacy, którzy już mają ochotę powrócić na kolejną Noc Muzeów do Muzeum Wsi Lubelskiej, po to, żeby jeszcze wysłuchiwać tych niesamowitych opowieści chociażby naszej przewodniczki Agaty Witkowskiej, ale nie tylko. Zaglądać od chałupy do chałupy, od dworu do miasteczka i podróżować oczywiście po to, żeby poznawać tę historię, jak również poddychać tym świeżym powietrzem, to nic, że z odrobiną komarów gdzieś tam nad głową, czy nawet gryzących w rękę trzymającą radiowy mikrofon. Drodzy Państwo, i na dobry początek zapytam Państwa, czym różni się na przykład i czym charakteryzuje się, jak generalnie wygląda budowa wiatraka. Tego wiatraka, którego możemy podziwiać oczywiście w Muzeum Wsi Lubelskiej, wiatrak typu holenderskiego. Czym różni się na przykład to takiego typowego polskiego koźlaka? Czy ktoś z Państwa wie, czy ktoś z Państwa widział, a nawet smakował troszeczkę kurzu z takiego wiatraka, z takiego młyna wiatrakowego? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Bo ten kurz unosił się oczywiście nad zwiedzającymi wtedy wieczorem podczas Nocy Muzeów, ale wierzę, że dzisiaj też z pewnością wielu turystów wybrało odpoczynek w Muzeum Wsi Lubelskiej, bo to naprawdę wyjątkowe i szczególne miejsce, tak jak cała Lubelszczyzna i cały nasz Lublin, dlatego dobrze jest poznawać jego historię. Nie tylko o każdej porze roku, czy to w słońcu, czy to nawet w drobnym deszczu, a także w śniegu. Muzeum Wsi Lubelskiej jest przepiękne. Nie tylko o każdej porze roku, ale także o każdej porze dnia. Choć nie zawsze my, turyści, mamy szansę zobaczyć wieczorem, a nawet późną nocą Muzeum Wsi Lubelskiej. Atmosfera jest wtedy niesamowita i tak też było tydzień temu podczas Nocy Muzeów. Naprawdę to było coś wspaniałego i muszę Państwu powiedzieć, że zupełnie inaczej tak naprawdę w tych otulinach już powoli pojawiających się mgiełek wieczornych i takiego zmierzchu wyglądają i te chaty, i ów wiatrak. Wiatrak typu holenderskiego z Zygmuntowa, który jest pierwszym obiektem przeniesionym do muzeum już w 1976 roku i również jako pierwszy udostępniony został zwiedzającym w 1979 roku. Podziwiamy ten wiatrak i pytamy Państwa tak naprawdę, czym różni się, czym się charakteryzuje właśnie ten wiatrak typu holenderskiego od owego koźlaka typu polskiego. Czy Państwo już wiedzą? 801 50 10 22, a także podróże@radio.lublin.pl.
Cześć chłopaki! Państwo popatrzcie, jacy śliczni panowie. Tak.
Witamy Państwa serdecznie przed naszym młynem. Proszę Państwa, jesteśmy ubrani w stroje odświętne. Są to kopie strojów odświętnych młynarzy z lat 30. XX wieku. Ubraliśmy się tak, ponieważ nie będzie dzisiaj pracy w tym naszym młynie, w tym naszym wiatraku. Nie ma wiatru, a przede wszystkim nie ma śmig. Proszę Państwa, uległy nam awarii, złamały się, remontujemy je. Ale dzięki temu będziecie Państwo mogli wejść do środka, zobaczyć kilka urządzeń i ja powiem kilka słów o pracy młynarza w takim młynie, w takim wiatraku. Jest to wiatrak typu holenderskiego, bardzo rzadki tutaj na Lubelszczyźnie. Przeważały wiatraki koźlaki, polskie wiatraki. Takich wiatraków było mało. Wiatrak z 1918 roku.
Pan Leszek Sokołowski, młynarz podczas Nocy Muzeów, tłumaczy, objaśnia, pokazuje także zasadę działania tych dwóch wiatraków, i koźlaka, i tego wiatraka typu holenderskiego. Czy Państwo już wiedzą, na czym polegają te podstawowe, główne różnice? 801 50 10 22, a także oczywiście można do nas napisać, podsyłając na przykład fotki z Muzeum Wsi Lubelskiej właśnie gdzieś tam w pobliżu wiatraka, bo to chyba jeden z najczęściej fotografowanych obiektów w Muzeum Wsi Lubelskiej. podróże@radio.lublin.pl. A my wchodzimy już na drugi poziom, niejako na drugie piętro owego wiatraka.
Jesteśmy na poziomie, gdzie odbywa się przemiał ziarna na mąkę. Ale zanim to nastąpi, musimy przetransportować te nasze ciężkie worki tutaj na to piętro. Tak jak mówiłem, worki ciężkie, 50, a na ogół 100 kg. I mamy, proszę Państwa, windę do transportu takich worków. Jest to urządzenie, wydawałoby się prymitywne, ale zaraz Państwo zobaczycie, jak przydatne w tej pracy. Urządzenie jest proste. Ten łańcuch nawija się na jeden kołowrót, drugi łańcuch nawija się na belkę. My mamy założony worek około 20 kg, ponieważ przygotowani jesteśmy na pokazy dla szkół, prawda? Fajnie, że tu są z nami dzieciaki. Zaraz Państwo zobaczycie, jak to wygląda i dzieci nam powiedzą, czy faktycznie jest to ciężkie. Chodź, kolego, chodź. Chodźcie, chodźcie, nie wstydźcie się. Brawo, to jest wstyd, proszę bardzo. Działamy.
Ciężko?
Nie.
Chodź. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że w takim wiatraku, w takim młynie pracowały całe rodziny, również dzieci, prawda? I teraz zobaczcie, proszę Państwa. Poczekaj, nie uciekaj. Zobacz, czy faktycznie ten worek jest lekki czy ciężki, bo w sumie był lekki, nie? Ale gdybyś go miał... Proszę Państwa, teraz widzimy, jak takie urządzenie jest przydatne. Zbieramy to ziarno tutaj na tym piętrze, czekamy na wiatr. Nadchodzi okres jesienny, prawda? Wieją mocne, solidne wiatry. Ustawiamy czaszę do wiatru, zwalniamy hamulec, kręcą się skrzydła, wszystko tu wiruje. Tu widzimy dalszy ciąg króla, prawda? On się obraca. Tutaj wsypujemy ziarenko i słyszymy pracę wiatraka. Słychać taki odgłos. Tutaj są dwa kamienie. Jeden kamień leży nieruchomo pod spodem, tutaj, ten górny po nim biega. I w momencie, gdy ziarenko wsypuje się między kamienie, zostaje ziarno starte na mąkę. Mąka wpada na dół do skrzyni mącznej i my tutaj w tym wiatraku robimy tylko mąkę razową. Taką śrutę, raz przemieloną, mąkę żytnią, z żyta. Jeżeli sobie gospodarz oczyścił, to tak, tam na dole stoi wialnia, też moglibyśmy za opłatą oczyścić, prawda? Ale na ogół wydaje mi się, że było sypane w tamtym okresie po prostu ziarno takie nieoczyszczone. Bo to z tej śruty i ludzie robili chleb, prawda? I też dla zwierząt, jak tam sypali jakieś inne proso czy coś, też to się odbywało. Ten wiatrak w ciągu godziny przy solidnym wietrze mógł zmienić nawet 300 kg ziarna. To bardzo dużo jest. Pracując tak ciężko, te kamienie zanieczyszczały się. Są takie specjalne rowki, patrony. Jak Państwo będziecie na dole, tam ten kamień leży, widać, takie są rowki. one się zapychały. Miejsce młynarza jest na dole, tam przy Skrzyni Mącznej. Tutaj są pomocnicy, rodzina, prawda? Młynarz wydaje polecenia i widzi, co dzieje się z mąką. Jeżeli zauważy, że mąka jest przepalona, czy sypią się ziarna, zatrzymuje wiatr, hamuje hamulcem i trzeba ten kamień do góry podnieść. Kamień waży 600 kg, ten górny. Ja, pochwalę się, podnosiłem kamień, który ważył tonę. Sam jeden. Ale miałem do tego dźwig. Przeproszę Państwa, tam troszeczkę. To urządzenie, proszę Państwa, pomaga. Specjalne wąsy wkładamy w otwory. Tutaj stajemy. Kręcąc tą śrubą, ona ma duży skok gwintu, kamień idzie do góry, odsuwamy go, czyścimy oskardzikiem te rowki, montujemy z powrotem. Tam za Państwem są oryginalne kamienie z tego wiatraka. My z kolegą przesunęliśmy je tam, ponieważ tutaj mamy nowe kamienie, które dostaliśmy w prezencie od Holendrów. Także widzicie Państwo, że takie urządzenia, być może prymitywne, ale bardzo pomagają w tej pracy w wiatraku. I tak jak nasze stroje świadczą młynarza i pomocnika, był gospodarzem młynarz zamożnym, nie głodował. Tak to wyglądało. Czy są jakieś pytania?
Oczywiście, niezmiennie mamy to pierwsze pytanie na dzień dobry dla naszych radiosłuchaczy. Jak tak naprawdę wygląda budowa owego wiatraka, wiatraka typu holenderskiego i także tego koźlaka typu polskiego? Państwo tutaj dopisują nam także na podróże@radio.lublin.pl, również i młyny wodne. Na razie proszę skupić się na tych stojących na lądzie 801 50 10 22, a także 81 743. 7383. A ja jak zawsze niezmiennie wierzę w naszych radiosłuchaczy i nie zawiodłam się. Pan Dominik do nas napisał na podróże@radiolublin.pl, że wiatraki wiejskie były stosowane głównie do mielenia zboża, to już wiemy, i rozróżnia się następujące typy takich młynów wiatraków. Otóż pierwszy to obrotowy, a drugi to stały z obrotową głowicą, czyli to właśnie będzie Holender, stały z obrotową głowicą, natomiast obrotowe to koźlaki i paltraki. No to jeszcze pan Leszek Sokołowski jako młynarz z Muzeum Wsi Lubelskiej tłumaczy i pokazuje.
Wszystkie wiatraki holenderskie mają wspólną cechę. Gdziekolwiek państwo pojedziecie, gdzie będzie wiatrak holenderski, czy murowany, wyższy, czy niższy, mają wspólną cechę ustawiania wiatraka do wiatru. Jest to pierwsza czynność, którą musi wykonać młynarz albo jego pomocnik. Wychodzimy na zewnątrz, prawda? Sprawdzamy, skąd jest wiatr. Czujemy go na twarzy lub zawieszamy jakąś chorągiewkę, ale na ogół wiatraki stały na wsiach, na polach, na wzniesieniach i taki gospodarz mógł być nawet analfabetą, ale znał tu róże wiatru. Wiedział, skąd te wiatry wieją i wiatrak był ustawiony generalnie do wiatru. Wymagało to lekkiej korekty. Jeśli już, to w naszym wypadku trzeba było wejść na samą górę pod tą czaszę, specjalną korbą kręcąc, zazębiały się tryby i obracają czaszę na rolkach po szynie. Tą czaszę możemy obrócić 360 stopni. Jest to ciężar około 2 ton i robi to człowiek. Oczywiście, proszę Państwa, można też do tego dachu przyczepić specjalne szpongi. Mogą być do samej ziemi, można za pomocą woła lub konia, prawda, też to czynność wykonać. Ale u nas wykonuje się za pomocą tej korby. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, po żniwach przyjeżdżają gospodarze takimi wozami na żelaznych kołach. Przywożą worki, ciężkie worki, 50-100 kg i worek za workiem trafia do naszego młyna. Zapraszam Państwa do środka, proszę o uwagę, proszę uważać na głowy, na nogi. Raczej nie dotykamy eksponatu, bo są impregnowane. Tutaj pokrótce, proszę Państwa, przedstawię Wam zasadę działania takiego naszego wiatraka. Mamy model naszego Holendra. Już widzimy, są śmigi, prawda? I obraca się czasza. Budynek stoi, obraca się czasza. A pod tą czaszą widzimy, jest wał poziomy, który wystaje za wiatrak, prawda? Na nim są śmigi. Jest olbrzymie koło drewniane, z zębami też drewnianymi. I w momencie, gdy wiatr obraca nam skrzydła, widzimy, porusza się to olbrzymie koło, zazębia się z mniejszym kołem, z tak zwanym drylem, który jest na wale pionowym, wał pionowy. W naszym wiatraku on ma 8 metrów, jest przez wysokość wiatraka. My na niego mówimy król. On tutaj króluje. Tu są kolejne tryby, które napędzają kamień. Proszę Państwa, tutaj widzimy model koźlaka. Za chwilę do tego wrócę. Widzimy model koźlaka. Najbardziej popularny wiatrak polski. Koźlak, nazwa stąd, że stoi na koźle. Zasada ustawiania do wiatrów jest troszeczkę inna. Mianowicie, z kozła wystaje dyszel. Mógł przy wiatraku stać taki kołowrót z liną. Zaczepiało się do dyszla tą linę. Kilku mężczyzn, obracając tym kołowrotem, powodowało to, że cały budynek nam się do wiatru ustawiał. Oczywiście, tak jak i tutaj, można było zaprząc woła lub konia, prawda? I też nam ten wiatrak obrócił. Tu już, proszę Państwa, widzimy napiór na skrzydłach, bo we wszystkich wiatrakach w Polsce i nie tylko, kiedyś w ogóle na świecie w wiatrakach był napiór drewniany. Tutaj widzimy część tego napióru, są takie skrzynki drewniane, po 3 sztuki zakłada się na skrzydło w zależności od siły wiatru, ale Holendrzy jako naród żeglarski sobie ułatwili pracę i mają na swoich śmigach żagle, proszę Państwa. Bardzo wygodne i bezpieczniejsze niż te dranki. Proszę Państwa, przejdźmy bezpiecznie tam za moim kolegą na górę, po schodach pojedynczo i dokończymy naszą opowieść.
Mnóstwo efektów dźwiękowych udało się zarejestrować podczas Nocy Muzeów, oczywiście w Muzeum Wsi Lubelskiej, no bo tam naprawdę sporo się działo, sporo grało i śpiewało i to dosłownie, drodzy Państwo, i też za chwileczkę nie tylko drewno będzie nam tak pięknie pracować do mikrofonu, ale również otaczająca nas przyroda, bo przecież maj w Muzeum Wsi Lubelskiej naprawdę wyjątkowy i piękny.
Co prawda ja uważam, że w naszym muzeum jest pięknie, niezależnie od pory roku, ale trzeba przyznać,
nawet
że...
pory dnia, bo przecież dzisiaj późnym wieczorem aż do nocy.
Oczywiście, ale nie ukrywam, że wiosna, zwłaszcza maj, ma w sobie coś takiego magicznego. Taki szczególny zupełnie czas, kiedy właśnie wszystko tutaj kwitnie. Jest ten niesamowity zapach właśnie rozwijającej się zieleni. Tego zapachu już potem w kolejnych miesiącach nie ma. Właśnie kwitną bzy, tak. O. Tutaj kolejne stanowisko. Kolega Łukasz Tarkowski i jego zespół. Jeszcze chwilka. Tak, gospodarze się szykują, zespół się przygotowuje. Proszę Państwa, to w takim razie znowu mamy chwilkę. Stoimy tutaj przed chałupą z Urzędowa. Chałupa z końca XVIII wieku, czyli dosyć stara, aczkolwiek nie najstarsza, nie jest to w ogóle najstarszy obiekt w naszym muzeum. Chałupa, która należała do garncarza. O!
Tak się to cyły do panny młodej druhniski. Za to cyła się po podworeńko złota nić. Pomóż Marysio, aby mi ona moją rozajkę uwiła.
Witam Państwa serdecznie na Rózgowinach.
I tutaj kolejne pytanie do Państwa, drodzy Państwo. Cóż to takiego są owe rózgowiny? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Kiedy mniej więcej na przykład w takim chłopskim domu, w takiej zagrodzie odbywały się rózgowiny? Jakie miały znaczenie i tak naprawdę co symbolizowała ta rózga? No bo skoro rózgowiny, to nawet nie jedna rózga w czasie takich rózgowin powstawała.
Witam Państwa serdecznie na rózgowinach.
podruże@radio.lublin.pl, a także 81 743 7383 i 801 50 10 22. Proszę się zastanowić, a podpowiedzią niech będzie właśnie ten utwór. Kiedy wsłuchają się Państwo w tekst, być może co nieco się rozjaśni, jeśli chodzi o owe rózgowiny.
Nie będziemy rozgiwili, nie będziemy bośmy wódki nie pili. Jak się wódki napijamy, jak się wódki napijamy, to rozgrywamy. Syra Matejko, syra, syra Matejko, syra. Dobro Kasiega była, dobrze krowajki pasła, dobrze krowajki pasła, nazbierała syra masła. Wiże mi się ładnie rózgo, wiże mi się ładnie rózgo, bo Kasieńka chodzi dumno, chodzi dumno zadumana, chodzi dumno zadumana, o Jasieńko zatroskana. Zawitaj Boże z nieba, zawitaj Boże z nieba, bo nam Cię dziś potrzeba, żebyś nam wianka zawił, żebyś nam wianka zawił i nas pobłogosławił.
Pani Kasia, która przesłała nam zdjęcie jeszcze z auta, bo wybiera się właśnie na taki niedzielny, rodzinny spacer do Muzeum Wsi Lubelskiej, zapytuje, czy dzisiaj też takie piękne śpiewy i takie atrakcje. Nie wiem, nie wiem. To wszystko działo się podczas nocy muzeów i proszę sobie wyobrazić właśnie taki wieczór, kiedy to w chałupie gdzieś tam świeczka płonie, wchodzimy, a tam mnóstwo młodych panien i takie oto śpiewy podczas tak zwanych rózgowin. Cóż to takiego są te rózgowiny? O to Państwa pytamy. 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Zakukała kukołecka na wierzbie. Dopomóż nam mocny Boże w tej izbie. Zakukała kukołecka na nam mocny Boże w jej środka. Zakukała kukołecka na wierzbie. Dopomóż nam mocny Boże w tej izbie. Głuchy Pan młody, głuchy, głuchy Pan młody, wianek suchy. Panna młoda słysząca, panna młoda słysząca, bije się rozgaśnicąca.
To na zdrowie, zdrowie, dziołchy, na zdrowie, co by moja Kasia szczęśliwa była. I wita to rózgę, wita, oby szybciej, obyśmy zdążyli.
Zdrowie.
Już zaczynamy tę rozejkę bić, obiecał Jasio, Kasio, nie bić. Ani śniegiem, ani mrozem, dobrym kijem i powrozem. Ani śniegiem, ani mrozem, dobrym kijem i powrozem. Poszła Kasiunia do ogroda, śliczna, rumiana jak jagoda. Z ziołenkiem się rozmawiała, z czego wianek owieć miała. Z ziołenkiem się rozmawiała, z czego wianek owieć miała. Uwiję sobie z białej róży, służ mi wianeczko jak najdłużej. Od niedzielę do niedzielę, aż się zjadą przyjaciele. Od niedzielę do niedzielę, aż się zjadą przyjaciele.
I tak oto mamy niedzielę i rzeczywiście od ostatniej niedzieli, czyli od ostatniej nocy z soboty na niedzielę, kiedy to w Muzeum Wsi Lubelskiej podglądaliśmy i podsłuchiwaliśmy także takie rózgowiny. No można się teraz chyba bardziej zastanowić i być może tych podpowiedzi jest o wiele więcej, no bo pojawia się Kasieńka, pojawia się owa rózga, wianuszek także i Jasieńko, oblubieniec 801 50 10 22, a także 81-743-7383.
Witam Państwa serdecznie na rózgowinach.
Czyli tak naprawdę na czym? Cóż to za obrzęd? Rozwiążemy tę zagadkę tuż po serwisie informacyjnym po godzinie 13.
Podróże małe i duże.
A nasza dzisiejsza podróż mała, no bo niezbyt daleka, więc być może przynależy do tej grupy podróży, tych troszkę mniejszych, bo bliższych. Drodzy Państwo, to podróż od punktu do punktu po Muzeum Wsi Lubelskiej. Dzisiaj z pewnością wszyscy ci, którzy spacerują po muzeum, też mają niezapomniane wrażenia, ale podczas nocy muzeów tydzień temu było to już naprawdę spotęgowane wyjątkowo, w tym również poprzez ten szczególny śpiew podczas tak zwanych rózgowin. Czy Państwo już wiedzą, cóż to takiego może być?
Witam Państwa serdecznie na rózgowinach.
I tak oto pan Wiesław pisze, że dzień przed weselem. Dziewczęta wraz z panną młodą urządzały tak zwane wianeczki, czyli wieczór panieński, taki dziewiczy wieczór, babski wieczór, czyli rózgowiny, czy też wieńczyny, zwieńczenie tak naprawdę tego panieństwa, no i wejście już w zupełnie inny stan. Pani Małgorzata dodaje jeszcze, że to jest taki starodawny wieczór panieński. A czy wyobrażają sobie Państwo, że tak naprawdę z ową rózgą do ślubu na nowo teraz też młode dziewczyny przystępują, że tak naprawdę odżywają te wszystkie tradycje i zwieńczenie również tego, co dawniej nasze babki i prababki przechodziły, a teraz też takie rzeczy być może już w troszeczkę bardziej nowoczesnej atmosferze są. Ale są. W ostatnich latach możemy zaobserwować powrót do sięgania do korzeni i inspirowania się właśnie takimi tradycjami, głównie tymi typowo ludowymi, słowiańskimi. Jednym z tych przykładów jest wielki powrót wianka na ślubne salony, w tym także owej rózgi z piórkami i kolorowymi kwiatami.
Czyli na wieczorze panieńskim, przeddzień weselny, w domu panny młodej zbierały się druhny i przygotowywały rekwizyty weselne, jak i też żegnały swoją koleżankę, która wschodziła w inny tutaj już stan, stawała się mężatką. Przede wszystkim najważniejszym elementem tutaj, atrybutem weselnym, który był przygotowywany w trakcie wieczoru panieńskiego, bądź rózgowin, to jest oczywiście wianek weselny, który symbolizował dziewictwo panny. Ten wianek był wity z ruty, z mirtu bądź z barwinku, czyli z roślin wiecznie zielonych. Symbolizowało to młodość, wierność, jak i życie. Oprócz wianków w trakcie rózgowin wito właśnie ową rózgę, czyli taki atrybut, który jest dzisiaj już zapomniany. Ta rózga była wita dla starosty, dla marszałka, który dzierżył ją przez prawie że całe wesele do oczepin aż. Był to symbol takiej godności, jak i też mocy takiej sprawczej tego starosty bądź marszałka, który miał tutaj doprowadzić wesele jakby do końca i miał nad wszystkim tutaj pieczę sprawować. Taka rózga, tutaj Państwo widzą właśnie przygotowaną, dziewczęta przygotowują rózgę, była ona robiona przeważnie z gałęzi sosnowej. Posiadała też zazwyczaj 5 takich odnóg, 5 rożków i była bogato strojona wstążkami, ozdobami z bibuły, jak i piórami. Przy wiciu rózgi, jak i wiciu wianka, oczywiście trzeba było śpiewać, ponieważ obrzęd weselny musiał być ośpiewany. Jeszcze powiem tylko o symbolice. Symbolika jest nie do końca pewna, nie do końca jakby się zachowało takie przesłanie symboliczne tej rózgi, ale jest kilka tutaj jakichś takich wytłumaczeń. Między innymi rózga mogła symbolizować dziewictwo panny, mogła też symbolizować ten akt przejścia kobiety, kobieta jest ofiarowana mężczyźnie, tak? Czyli takie przekazanie kobiety mężczyźnie, przekazanie tutaj w sensie transakcji między rodzinami. Starosta bądź marszałek dzierżył tą rózgę jako właśnie symbol takiej władzy i on miał prawidłowo doprowadzić tej transakcji, tak? Też ze względu na kształt rózgi uważano, że ona jest takim mistycznym centrum, drzewem życia, na którym właśnie też spoczywają ptaszęta, ptaki, dlatego się tu też pojawia te pióra. Na początku już Państwo słyszeli jedną taką pieśń śpiewaną przy rózgowinach. Będą teraz kolejne. Proszę się wsłuchać w tekst, który właśnie opowiada, komentuje to, co się właśnie dzieje, czyli wicie rózgi, wicie wianka. Tutaj jest też prośba o napitek, jest też wychwalana panna młoda za to, że jest na przykład pracowita, a także jest tu wielokrotnie przyzywany Bóg, czyli taka najwyższa instancja. Prosi się go o to, żeby on sam zszedł z nieba i uwił wianki.
Pierze Kasionio, pierze, pierze Kasionio, pierze, niech się wesele serze. Nici Kasionio, niecie, nici Kasionio, niecie, niech się wesele śnicie. Kija Kasionio, kija, kija Kasionio, kija, będzie się rozgawiła. Nie jednego kija kotku, nie jednego kija kotku, 5 po bokach, rózgi w środku.
Rózga weselna towarzyszyła weselu od przygotowań aż do momentu oczepin. Wita była właśnie przez druhny w przeddzień wesela podczas tak zwanych rózgowin, które to słówko już dzisiaj poznaliśmy, już wiemy czym jest i co oznacza, będących odpowiednikiem po prostu dzisiejszego wieczoru panieńskiego. Choć myślę, że troszeczkę inaczej jednak te współczesne wieczory panieńskie wyglądają, obserwując te młode panny gdzieś tam wędrujące od lokalu do lokalu. Rózgę wykonywano zazwyczaj z gałęzi sosny przybieranej właśnie tymi bibułkowymi kwiatami, wstążkami i innymi świecidełkami, a znaczenie rózgi interpretowane również było wielorako. W zależności od regionu Polski, jako symbol panny młodej, ale też drzewa życia, czy zawartej po prostu umowy małżeńskiej. W przeddzień ślubu miała miejsce ceremonia wykupowania rózgi i od tego momentu stawała się ona symbolem wesela. A podczas uczty weselnej stawiano ją na honorowym miejscu, i była ona rodzajem stojącego bukietu stawianego na stole w pobliżu państwa młodych. To trochę także taka buława starosty weselnego. Wieczór poprzedzający dzień ślubu panna młoda po raz ostatni spędzała w swoim rodzinnym domu w otoczeniu druhen. Zwyczaj rózgowin, czyli wicia rózgi weselnej, był pięknym czasem spędzanym w żeńskim gronie. I tak sobie możemy pomyśleć, że być może wiele współczesnych panien młodych także pragnie spędzić swój wieczór panieński w ciepłej atmosferze bliskich jej przyjaciółek.
Zakukała kukołeczka na stodole, da pomóż nam mocne Boże przy stole. Zakukała kukołeczka na płocie, wije mianek, wije mianek we złocie. Zakukała kukołeczka na dachu, wije mianek, wije mianek z uciechu. Zakukała kukołeczka na śniegu, dopomóż nam mocny Boże wid brzegu.
Dziękuję za przybycie wszystkim. Teraz już musicie Państwo opuścić naszą chatę, bo tu zaraz Pan Młody przyjdzie i będą się działy takie rzeczy, których Wy już oglądać nie możecie.
Tak, zespół śpiewaczy Muzeum Ślubelskiej Rózga. Dziękujemy bardzo.
Oto to, co Jezus na polu, nie dalej zajko.
I tak oto już te śpiewy gdzieś tam w tej zamkniętej na skobelek chatce. Drodzy Państwo, zespół Rózga z Muzeum Wsi Lubelskiej i Rózgowiny. A my wędrujemy dalej wraz z naszą przewodniczką Agatą Witkowską.
Proszę Państwa, teraz idziemy do dworu, który będzie naszym kolejnym punktem. Tam przywita Państwa jaśnie pani Jedziczka. Dosyć długi dystans do przejścia, tak więc zapraszam.
Idziemy, wędrujemy, a drodzy Państwo, będzie nas tam czekała także taka, no powiedziałabym, związana z miejscem, w którym teraz jestem, niespodzianka. Ciekawa jestem, czy Państwo wiedzą, cóż to takiego jest.
Tak zwany detefon.
Jeśli chodzi o wygląd tego detefonu, który możemy podziwiać we dworze z Rzeżyna w Muzeum Wsi Lubelskiej, to troszkę być może przypomina także już prawie archaiczny sprzęt, czyli Walkman.
Tak zwany detefon. Kto kojarzy Walkman, można by rzec.
Tak oto pani dziedziczka we dworze nam to wszystko wyjaśnia. Ja czekam na wyjaśnienia od Państwa. 801 50 10 22, jak również podróże@radiolublin.pl. Co to takiego jest detefon? No musiałam to pytanie zadać właśnie tutaj podczas naszych radiowych podróży małych i dużych, a my ciągle przed dworem.
Dzień dobry, dobry wieczór pani dziedziczko. Czy... Pani dziedziczka.
Tak, pani dziedziczka czeka na gości.
Jak wspaniale. Proszę Państwa, pani dziedziczka czeka już na gości.
Witam serdecznie jeszcze raz Państwa w dworze średnio zamożnego ziemiaństwa. Dwór z Rzeżyna koło Puław, wnętrza w oparciu o scenariusz i tutaj mamy 1939 rok. Powiem króciutko, 12 pomieszczeń w układzie amfiladowym, czyli będziemy sobie przechodzić z pomieszczenia do pomieszczenia i spróbujemy ogarnąć wnętrza dworu. Sień główna, reprezentacyjna, w której się Państwo znajdujecie. Oczywiście gości specjalni jesteście, w związku z tym zaczynamy od tej sieni. Zapraszam serdecznie do części oficjalnej, czyli do gabinetu Pana Domu. Jak sama nazwa mówi, gabinet Pana Domu, więc tutaj przede wszystkim codzienna praca. Na biurku księgi buchalteryjne, czyli rachunki, dość skrupulatnie. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zerknąć, co jest napisane, jak było to wszystko rozliczane, jak najbardziej, proszę bardzo. Prócz księg buchalteryjnych oczywiście telefon, 39 rok, w związku z tym elektryfikacja już w dworze była. Poza tym kalendarz przedwojenny, cały zestaw przyborów piśmienniczych, ale ciekawostką może być waga, a służyła do ważenia listów. Skoro listy, to również i tak zwany przybornik pojemniczek na znaczki pocztowe. Nie mogło zabraknąć dzwonka dla służby, prawda? Miejsce pracy jak najbardziej wskazane, ale pan domu też musiał odpoczywać. Gdzieś panowie musieli przebywać, gdzieś troszeczkę relaksu. W związku z tym kącik dla palaczy. Cygara, fajki, papierosy. I tutaj można było sobie spocząć, odpocząć. Troszkę prasy przedwojennej, jakiś brydżyk, jakaś nalewka. Męskie pomieszczenie. Kobiety przechodziły do salonu na ploteczki, na migreny, na czytanie książek, na słuchanie koncertów.
Ale drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten gabinet pana domu, to detefon akurat tam się nie znajdował. Znajdował się w pokoju syna tych państwa, mieszkańców owego dworu, więc jeszcze tam będziemy zaglądać, ale proszę się zastanowić, cóż to takiego jest ten detefon? Rzeczywiście bardzo archaiczna nazwa, 801 50 10 22, a także oczywiście podróże@radiolublin.pl. Więc omijamy na razie pokój synka i wędrujemy do garderoby.
Zapraszam do garderoby. Garderoba, małe pomieszczenie. Będziemy sobie pojedynczo tutaj przechodzić takim wężykiem. Ja tylko króciutko powiem. Nie tylko do przechowywania odzieży, ale tutaj także przygotowywane, a nawet i szyto. Dlatego maszyna do szycia grzybki, służące do cerowania ponczoch czy skarpet. Żelazka z duszą, żelazka elektryczne, odpinane kołnierzyki, kapelusze, pudła na kapelusze, no i łóżko. Łóżko z tego względu, że całą tą garderobą bardzo często zajmowały się uboższe krewne, które jednocześnie tutaj w dworach sobie pomieszkiwały.
Czyli bardziej takie kobiece pomieszczenie, natomiast my będziemy się skupiać na tym pokoju chłopaka, czyli synka w tym dworze ziemiańskim, bo tam właśnie znajduje się pewien sprzęt, o który Państwa pytam.
Tak zwany detefon.
Cóż to takiego może być? 801 50 10 22, a także podróże@radio.lublin.pl. Jeżeli ktoś był w dworze z Rzyżyna i być może udało mu się wypatrzeć właśnie gdzieś tam na stole leżący ten sprzęt, no to już może wie. Państwo dopytują, czy to jest duży sprzęt? Nie, wcale nie taki duży. Właśnie przypomina Walkman, czyli prawie, że powiedzmy można by było schować do kieszeni, no do jakiejś takiej większej męskiej kieszeni marynarki.
Tak zwany detefon. Kto kojarzy? Walkman, można by rzec.
Detefon w dworze z Rzyżyna znajduje się w pokoiku synka, a my teraz już przechodzimy do sypialni państwa.
Sypialnia państwa domu. Dość okazały pokój, dwa łóżka, wrażenie jednego łoża, zsunięte, wspólne po bokach szafki nocne, klęcznik, kącik do robótek ręcznych. Kącik higieny obowiązkowo, więc mydło czy proszek do zębów, naczynia już tutaj też porcelanowe, gąbka atlantycka, czyli pod wpływem namoczenia ona puchła, rosła. Co poza tym? Gotowalnia, czyli tak zwana toaletka tutaj dla pani domu, przybory kosmetyczne, perfumy, flakoniki, rozpylacze, lokówki do robienia fali na włosach, czyli tak zwana karbownica, lusterka, specjalne krzesełko, tak zwana gondola, żeby pani w kreacji mogła sobie wygodnie zasiąść, żeby nie zostało to nic pognieciane. Proszę bardzo, sień ogrodowa. Tutaj można było sobie w lecie wyjść na ogród francuski, można było sobie wziąć leżaki, można było w meblach ogrodowych posiedzieć, wziąć parasol chiński i pospacerować sobie po ogrodach. I przechodzimy na część reprezentacyjną dworu. Mamy bawialnie, czyli tak zwane salony, popularne salony, gdzie oczywiście koncerty fortepianowe, czytanie książek, picie kawy czy herbaty, jakieś ploteczki, migreny, powspominać albumy z fotografiami, ale też można było posłuchać muzyki z płyty. I tutaj mamy też patefon z lat 30. nakręcany na korbę, ale już unowocześniony, bo nie trzeba było używać dużej tuby, wystarczyło otworzyć drzwiczki, był głośnik, ustawić odpowiednie tempo, nakręcić korbką i można było załączyć igłę, odsłuchać na przykład tango.
I tak oto nasze tango, wiele bardziej współczesne niż z tego patefonu, Państwu teraz zaprezentujemy, ale wierzę, że także będą mieli Państwo ochotę nie tylko zatańczyć, jak również pośpiewać tango Anawa. Detefon, reklamowany jako cud techniki, jak pisze pani Dominika, niewątpliwie spełniał swoją rolę, gdyż czerpiąc całą energię z anteny, był niezależny od zasilania, czyli nie potrzebował prądu, a cecha ta okazała się niezwykle ważna, chociażby dla mieszkańców niezelektryfikowanych wsi, pozwalając im na słuchanie audycji radiowych na terenie całej Polski. Tak jest, drodzy państwo, chodzi o radio wyjątkowe, kryształkowe i tak oto tutaj musimy koniecznie powrócić do dworu, do tego pokoju, gdzie synek tam urzędował i oczywiście nie tylko różnego rodzaju sprzęty sportowe, bo były i piłki, i rakiety, i narty, i wszystko to, co możliwe. Również także detefon leżał na biurku.
Część prywatna składa się praktycznie z trzech pomieszczeń, ponieważ mamy scenariusz, model edukacyjny dworu, więc mamy rodzinę dwupokoleniową. Z chłopcem. Chłopiec w wieku gimnazjalnym i właśnie tutaj znajdujemy się w jego pokoju. Można sobie zobaczyć, jak wyglądało łóżko metalowe, sprężynowe, wbrew pozorom bardzo wygodne. Obowiązkowo skóra z dzika. Po co? Żeby w nogi nie było zimno. Poza tym kącik takich zainteresowań chłopca. Jak państwo się przekręcicie w stronę okna, stolik, na którym znajduje się radio kryształkowe, czyli to tak zwany detefon. To kojarzy Walkman, można by rzec. Blok rysunkowy, farby, akwarele, troszkę sportu, buty czy łyżwy, kijki z nartami. No i oczywiście ciąg dalszy sportu. Tutaj na półce, jak się państwo przekręcicie za panem, rakiety do tenisa ziemnego, do ping-ponga, kij z piłką do palanta, troszkę fotografiki, na górnej części aparaty fotograficzne Kodak, pamiątki z gór, chociażby ciupagi, prawda, czy jakieś figurki z narciarzykami. Warto wspomnieć o tym, że dwór nie był skanalizowany. Było światło, był telefon, były inne wygody, ale niestety tutaj nie było łazienki. W związku z tym w częściach prywatnych parawan, a za nim kącik czystości. No i tutaj cóż, miska do umycia, dzbanek z ciepłą wodą i wiaderko, czyli nocnik. Proszę bardzo. Kolejna sień. Tym razem już sień parkowa, wyjście boczne na ogrody przyprawowo-ziołowe, na parki. Bardzo często przejażdżki konne, stąd też buty oficerki z prawidłami, kosze wiklinowe czy leżaki. Ja już tutaj do tej części centralnej nie będę wchodzić, ale jeśli ktoś z państwa ma życzenie sobie wejść, zobaczyć, to jest tak zwany pokój kredensowy. Czyli rodzaj zaplecza kuchennego. W tym pomieszczeniu służba przynosiła z zewnętrznych kuchni gotowe potrawy, tam było wszystko przyrządzane, dlatego też można zobaczyć puszki po wszelakich przyprawach. Są pojemniczki do czyszczenia sreber, są srebra, które bardzo często były czyszczone, parzenie kawy czy herbaty, więc też cały zestaw tam, właściwie cały proces palenia i parzenia kawy. I tutaj przechodzimy sobie już na część, gdzie spożywane były posiłki. Właśnie z tych pokoi kredensowych służba przynosiła na stoły, ustawiała gorące, gotowe potrawy. Cała rodzina się o jednej godzinie zbierała, zasiadali wspólnie do dużego stołu i tutaj sobie wspólnie wszyscy razem spożywali posiłki. Ale jadalnia to też takie pomieszczenie, gdzie pani domu chciała pokazać swoje bogactwo i do tego służyły tak zwane kredensy, czyli bufety z nadstawkami. I tutaj można było postawić srebra, jakieś drogie nalewki, tak jak u nas, wazy, patery, karafki, maselniczki. To, co pani domu uważała, że jest warte pokazania, pochwalenia się, to jak najbardziej na tych bufetach to wystawiano. Szafki, tak zwane serwantki z kryształami, z porcelanami, tutaj również trzeba było pokazać tą swoją zamożność, swoje bogactwo. No i oczywiście nie mogło zabraknąć techniki. Pomiędzy oknami, właśnie tam, gdzie dziewczynka zrobiła zdjęcie, mebel radiolampowe firmy Kosmos i mamy jeszcze jeden mały pokoik dla gościa. Więc jeśli ktoś przyjechał w odwiedziny i chciał się zatrzymać na dłużej, to taki pokoik był na uboczu, było to pomieszczenie nieprzechodnie, więc też ta część taka bardziej intymna dla gościa była zachowana. Oczywiście pokój nieduży, ale niezbędne rzeczy były, chociażby ten oddzielny kącik czystości, chociażby szafka nocna, czy miejsce na kufry z odzieżą, czy z innymi jakimiś drobiazgami, gdzie gość coś miał cennego, również mógł sobie to pozostawić. No i cóż, moi kochani, muszę kończyć. Muszę Państwa przekazywać w kolejne etapy naszego zwiedzania. Wróciliśmy sobie do punktu wejścia. Sień reprezentacyjna z trofeami myśliwskimi, z meblami wypoczynkowymi, z szafą na okrycia wierzchnie, z kufrem. Dziękuję serdecznie, że Państwo chcieli mnie posłuchać. Zapraszam w wolnych chwilach. Jesteśmy właściwie już w pełni sezonu, więc codziennie 7 dni w tygodniu zapraszamy.
A gdzie? Oczywiście do Muzeum Wsi Lubelskiej. Trudno było nam opuścić ten dwór, szalenie gościom się podobało i wszystkim turystom, więc jeszcze przed dworem na chwilkę się zatrzymaliśmy, aby wysłuchać naszej przewodniczki Agaty Witkowskiej.
Tutaj Zosia wspaniale Państwu opowiedziała o dworze. Dużo się Państwo dowiedzieli. Ja ze swojej strony mogę tylko jeszcze dodać taką ciekawostkę, że ten dwór jest absolutnie rzeczą unikatową w skali kraju, dlatego że jest to jedyny przykład budynku w historii polskiej architektury inspirowanego projektem Andrea Palladia, Villa Rotonda. Andrea Palladio był wybitnym włoskim architektem doby baroku, który zaprojektował budynek znajdujący się niedaleko Vicenzy, czyli jego rodzinnego miasta, budynek nazwany Villa Rotonda, czyli no dokładnie, dosłownie dom okrągły, z bardzo specyficznym planem, gdzie mamy na środku ślepe pomieszczenie, czyli bez żadnych okien, i dookoła niego mamy tak wianuszek pomieszczeń połączonych anfiladowo. Mamy tutaj podobną sytuację, z jedyną różnicą, dom jest kwadratowy, ale Państwo dobrze wiedzą, że koło i kwadrat są to figury centralne i ta inspiracja jest bardzo jasna, bo tam tą kuchnię mamy właśnie tą ślepą w centrum budynku i mamy te pomieszczenia właśnie połączone tymi przejściami anfiladowymi. Jest to, tak jak mówię, jedyny w historii polskiej architektury przykład budynku inspirowanego właśnie tą Villą Rotonda Andrea Palladia. Niestety nie wiemy, kim był projektant tego konkretnie budynku z XVIII wieku, bo pierwsza połowa XVIII wieku, no, żadne informacje się nie zachowały. Teraz, proszę Państwa, idziemy dalej.
Idąc tak oto, spacerując, doszliśmy do wyjątkowego miejsca kolejnego w Muzeum Wsi Lubelskiej. Miejsca, gdzie od razu na progu częstują nas pysznymi rogalikami, ciasteczkami i samym innym dobrem.
No jeszcze trochę zostało akurat dla Państwa. Proszę się częstować. Proszę bardzo, proszę siadać.
No to dobrze, proszę Państwa, to teraz już tak na poważnie. Jesteśmy, jak Państwo widzicie na szyldzie, jesteśmy w restauracji z prawem wyszynku napojów alkoholowych w naczyniach otwartych. Znaczyło to ni mniej, ni więcej, że można było tutaj podawać alkohol na miejscu. Jesteśmy w kopii budynku, który stoi, oryginał stoi w Zębożycach, pomalowany na zielono naprzeciwko stacji kolejowej. Zębożyce już w okresie przedwojennym były znaną miejscowością letniskową, wypoczynkową. Goście z Lublina przyjeżdżali tutaj na niedzielę, na niedzielny wypoczynek. Można było się tutaj dostać bryczką bądź pociągiem. Dom w takim stylu nawiązującym architekturą do domów letniskowych w Nałęczowie wybudowali w 1933 roku Władysława i Józef Walczyńscy. Z tą myślą, żeby nie tylko mieszkać tutaj, ale również prowadzić restaurację. Werandę z ażurową dekoracją dobudowano 2 lata później. Ekspozycja pokazuje 2 wnętrza. Po lewej stronie sala bufetowa, po prawej stronie sala restauracyjna, która była... Obie ekspozycje są przygotowane na 1937 rok. Sala restauracyjna była zimą zamykana, natomiast restauracja latem była czynna od godziny 8 do późnych godzin wieczornych, a nawet nocnych. Aby móc sprzedawać alkohole, Władysława Walczyńska zawiązała spółkę z inwalidą wojennym z czasów I wojny światowej, Antonim Wójcikiem, któremu jako kombatantowi łatwiej było uzyskać koncesję na sprzedaż alkoholu, objętego wtedy państwowym monopolem. No ale jeśli mowa o alkoholach, to zapraszam do wnętrza. Proszę bardzo.
Niesamowicie muszę Państwu powiedzieć, że pracują te wszystkie drewniane deski, te podłogi. To brzmi tak dla ucha i dla tego naszego radiowego mikrofonu, żeby jeszcze bardziej oddać Państwu tak do posłuchania i do zrozumienia, czymżeż był ten dawny świat, także ten dawny świat restauracji z Zębożyc.
Musimy się wszyscy przesunąć tutaj bardziej w tę stronę, żeby wszyscy się zmieścili. Jeszcze głębiej. Wszyscy się zmieścili? Dobrze. Przed Państwem oryginalny zębożycki regał, na którym stoją alkohole o różnej mocy. Są tu zarówno wódki czyste, jak i kolorowe, tak jak koniaki na przykład z firmy Baczewski. Sprzedawano tutaj wina, likiery, oprócz tych alkoholi wysokoprocentowych było również piwo, zarówno piwo beczkowe, co widać tutaj po tych beczkach, jak i piwo butelkowe. Często piwo było sprowadzane z Warszawy, na przykład Haberbusch i Schiele, ale oczywiście bazę stanowiło piwo z browarów lokalnych, lubelskich. I mamy tutaj piwo Jeleń, a tutaj na przykład piwo z browarów Wettera. Stałym towarem były również artykuły polskiego monopolu tytoniowego, a więc tutaj w szafce mamy i papierosy, tytoń do fajek, bibułki, tutki, zapałki. Artykuły te są zamknięte w szczelnej, przeszklonej szafce, żeby nie przechodziły, nie przesiąkały różnymi zapachami. Żeby obniżyć koszty prowadzenia restauracji, między innymi, Józef Walczyński trudnił się również ubojem zwierząt i wyrobem własnych wędlin. Więc sprzedawano tutaj i kiełbasę, i salceson czarny i włoski, kaszankę pasztetową, jako zakąska. Tutaj były najczęściej albo ogórki małosolne, czy kiszone. W okresie postnym można było tutaj dostać dzwonko śledzia. Dla dzieci, chociaż nie tylko, była lemoniada, był kwas owocowy, była woda sodowa, zarówno i z butelek, jak i z syfonu, często podawana z sokiem malinowym własnej roboty. Cukierki, landrynki, tutaj mamy, proszę bardzo, tofi śmietankowe, tam dalej mamy raczki. Takie artykuły sprzedawano na wagę, zawijano je w takie papierowe tutki. Były tutaj również sprzedawane herbatniki Herkulesy.
Ja wierzę, że Państwo się rozmarzyli. Być może gro naszych radiosłuchaczy wspomina teraz cukierki, raczki, landrynki. Czy to właśnie z tej restauracji, która zarazem, jak Państwo słyszą, była również i takim oto sklepikiem, właśnie pakowane w takie tutki i tam można było się tym wszystkim zajadać, ale muszę Państwu powiedzieć, że słodycze słodyczami, hitem oczywiście były lody. I o dziwo te lody i ta tradycja właśnie w Zębożycach przetrwały, no nie wiem czy po dziś dzień, ale na pewno jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku też tam cały Lublin prawie że jeździł na wyjątkowe lody.
Ale największą atrakcją miejsca były lody. Dzisiaj lody są w powszechnym użyciu. Dawniej lody były artykułem takim bardzo rzadkim. Lody Władysława Walczyńska robiła sama, lód był sprowadzany w taflach z browaru Wettera, składowany na podwórku, przesypywany trocinami, żeby nie topniał. Tutaj mamy maszynkę do lodów, jest to takie naczynie sklepek. W środku był taki pojemnik na masę lodową. Tutaj było to obkładane lodem z solą i trzeba było kręcić te lody. W takim, żeby otrzymać taki dwulitrowy pojemnik lodów, trzeba było kręcić wiele godzin, moi drodzy. Ukręcone lody przechowywano w takim konserwatorze i lody podawano tutaj tylko w okresie letnim, w dni świąteczne. Można je było podawać zarówno na takich wafelkach, jak i w takich puchankach, proszę Państwa. Ile kosztowała gałka lodów?
Tak się zastanawiałam, czy to byłby dobry konkurs i dobre pytanie konkursowe, ale tak jak było nas tam około 30 osób, to niestety nikt nie zgadł, ile wtedy w 1937 roku mogła kosztować w Zembożycach ta gałka lodów, a Państwo wspominają, że te lody zembożyckie to naprawdę było coś absolutnie wyjątkowego. Szkoda, że już takich lodów nie ma. Jedna, jedyna gałka, tak szczególna i tylko od święta. Pani Maria pisze, że tak naprawdę po prostu po niedzielnej mszy szło się tam na lody.
No głośno.
No 20 zł może?
No jakbyśmy przeliczyli, to może by się i tak okazało. 10 groszy, proszę Państwa. Teraz czy to dużo, czy mało?
Chyba dużo.
No biorąc pod uwagę, że kilogram żytniego chleba kosztował 30 groszy, kilogram cukru złotówkę, to rzeczywiście było to dosyć drogie. Drogi artykuł, małe łyżeczki, tym się delektowano, proszę Państwa. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na te naczynia stojące tutaj na szafce i na piecu. Może ktoś z Państwa wie, kto, co to jest? Nikt z Państwa.
Nie muchołapka?
O właśnie! No bo oprócz klientów były tutaj też muchy, proszę Państwa, szczególnie latem. No więc te muchy trzeba było jakoś złapać. Czasami były to lepy wiszące, ale to było nieestetyczne, prawda? Więc mamy tutaj muchołapki. Restauracja w 1937 roku była nieoświetlana elektrycznie, wtedy jeszcze tutaj nie było prądu. Dopiero w czasie II wojny światowej założono, dlatego też mamy dwie lampy naftowe. To proszę Państwa, klientelę tej restauracji stanowili zarówno mieszkańcy Zembożyc i okolic, byli też tutaj pasażerowie pociągów, które odjeżdżały z pobliskiej stacji, to byli też goście, którzy przyjeżdżali na ten niedzielny wypoczynek, to byli wędkarze, którzy lubili łowić ryby w Bystrzycy, ale też właśnie letnicy, którzy na co dzień mieszkali u okolicznych chłopów, a tutaj się po prostu stołowali. W niedzielę dużą atrakcją był przyjazd takich muzyków, amatorów. W zamian za poczęstunek przygrywali tutaj gościom, którzy chętnie tańczyli na werandzie. Ale właśnie w sali restauracyjnej, tam przy ostatnim stoliku leży akordeon, leży również futerał po tym akordeonie, bo można było tam po prostu rzucać datki dla tychże muzyków. Także możecie Państwo przejść teraz przez tamtą salę, wyjść z powrotem na werandę. Proszę Państwa, Państwa Walczyńskich już nie ma. Nie ma już tamtych lat. Pozostały tylko wspomnienia. Nie mamy muzykantów, ale mamy werandę i mamy gramofon. Być może ktoś z Państwa skusi się również na tańce. Majowe wieczory. Proszę bardzo, mamy pierwszą parę. Kto następny?
I tak oto przy dźwiękach jeszcze tego dawnego gramofonu. To cud, że działa, prawda, drodzy Państwo? Ale także dzięki tym smakom, zapachom, a smaków było całkiem sporo, bo nie tylko te ciasteczka, również podpłomyki, jak również te zapachy chociażby majowego bzu, gdzieś ciągnące się od chaty do chaty wzdłuż całego Muzeum Wsi Lubelskiej. No i do tego te dźwięki nie tylko starych chat, drewnianej podłogi, ale także, tak jak Państwo słyszą, tego gramofonu. mikrofonu. Niesamowity nastrój podczas Nocy Muzeów w Muzeum Wsi Lubelskiej. Pani redaktor, tak mi pani narobiła chęci, że chyba jutro pojadę do Muzeum Wsi Lubelskiej, aby się zrelaksować i powspominać dawne czasy. Pamiętam jeszcze domek, gdzie w izbie było tak u mojej babci po prostu klepisko zamiast podłogi, a dach pokryty był strzechą ze słomy. Pozdrawiamy państwa, dziękujemy za tę naszą wspólną podróż po Muzeum Wsi Lubelskiej i polecamy. A jutro to jest dobry dzień do wybrania się do Muzeum Wsi Lubelskiej, bo jutro prawdopodobnie dzień wolnego wstępu, zupełnie gratisowo dla także naszych radiosłuchaczy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Podróże małe i duże.